Kola Ciuwa.
Co ty sobie tam ciumkasz?
Ty ślepy jesteś, nie widzisz, siedzisz obok mnie, nie widzisz, co tu jem?
Chciałem nie widzieć. Chciałem nie widzieć, naprawdę szczerze.
To są żelki, bo dziś tak się składa, mam 13 grudnia. Mamy nie premierę, mamy rocznicę założenia pewnej bardzo smacznej firmy żelkowej z Niemiec. Tak się składa.
Rozumiem, że tak obchodzisz urodziny.
Nie są to moje urodziny, ale jem żelki.
Dobrze, chciałem powiedzieć, że mi przykro, ale w takim razie mi nie jest przykro. Dobrze, lecimy z tym, co mamy dzisiaj w programie. Czy chciałbyś zapowiedzieć pierwsze wejścia?
Pierwsze wejście? No cóż, no. W pierwszym wejściu ktoś nam coś tam chyba poleci.
Nie gadaj.
Kategoria Japonia, ale czy na pewno?
Niebieskooka Japonia nawet bym mógł powiedzieć.
Czy w tej Japonii niebieskookiej byli jacyś wojownicy?
Coś mi się tak kojarzy. Następnie przejdziemy nadal w klimatach japonistyki, bym tak powiedział, bo będzie trochę o pewnego rodzaju mandze, ale tutaj nie będę dawał spoilerów na razie. Potem przejdziemy do naszego kącika mola, wsłuchać się, co tym razem szeleszczy pomiędzy kartkami. Potem, faktycznie będzie premiera, nie żadna rocznica, żadnych żelków, tylko premiera nowego serialu, ale już starszej produkcji, już myślę, że wszyscy o tym słyszeli uniwersum. A na końcu co? Było sławne wydarzenie ze świata gier, o którym popowie nam nasz niezastąpiony Dawid razem z Gosiem. Ale co? Coś jeszcze chcesz dodać z tymi żelusiami?
Że są przepyszne i powinieneś spróbować. Masz tu jednego, poczęstuj się. I jak?
Nawet niezłe.
Widziałem na żywo białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak.
Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę.
Pochodnia, wszak to ludzka rzecz.
Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz.
Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Mm.
polecajki.
A w polecajeczce, naszej pięknej bajeczce, ściślej mówiąc bajeczce o tym jakimś tam gościu z oczami niebieskimi?
Tak, to szło mniej więcej. Nie tak, to mniej
pewien,
więcej szło.
Ale wiem, kto jest pewien. Pewna jest Zosia Walder, która dzisiaj w naszym studiu opowie nam trochę więcej o...
Niebiesko-okim samuraju.
Wow. No dobra, opowiadaj.
Więc jest to produkcja, która dzieje się w XVII-wiecznej Japonii, w okresie Edo, czyli jakby w takim najbardziej piękny rozkwit tego kraju tutaj jest widoczny. Widać bardzo dużo bardzo ciekawych tradycji, szczególnie dla takiego widza jak ja, która no, nie wiem za dużo o tym okresie, więc było to dla mnie bardzo ciekawe. No a historia i cały serial opowiada właśnie o tytułowym niebiesko-okim samuraju, który ma na imię Mizu i jest to kobieta, która ma niebieskie oczy. Co w Japonii jest dość niespotykane, szczególnie właśnie w tym okresie, ponieważ jest to taka epoka izolacjonizmu, kiedy Japonia ma zamknięte granice. No i teoretycznie żaden biały człowiek nie powinien się tam zawieruszyć. No a jednak Mizu jest żywym przykładem tego, że ci biali ludzie tam istnieją i jest ona...
Odmieńcem.
Odmieńcem, dokładnie.
Czyli to jest taka historia o zwalczaniu tej odmienności, w sensie, że próbie przytłoczenia jej w jakiś sposób tą tradycją, czy o co chodzi?
To znaczy tak, Mizu tutaj oczywiście udaje mężczyznę, bo w tych czasach kobiety nie mogły być samurajami.
Zgapiła od Mulan wszystko.
Wiedziałam, że to powiesz, natomiast tutaj podobieństwa się kończą, ponieważ jest to bardzo... ciekawa produkcja, która naprawdę wszystkim mogę ją polecić, ale jest ona 18+. Jest ona bardzo brutalna. Krew ogólnie leje się tam hektolitrami.
Bardzo krwawe, brutalne zagrywki.
Brzmi smakowicie.
A Mizu właśnie przez to całe zło, którego doświadczyła, przez to, że nie jest czystej rasy, można tak powiedzieć, to ma w planach zemstę. I jako ten samuraj wyrusza w świat, żeby odnaleźć trzech białych mężczyzn, którzy rzekomo w czasie, kiedy ona się urodziła, przebywali w Japonii i po prostu ich zabić. Swoich potencjalnych ojców.
Za to, że ją spłodzili, czy
tak,
ja dobrze rozumiem.
Tak, ponieważ jej życie jest po prostu no, usłane cierpieniem, ponieważ nie jest akceptowana, jest uznawana za potwora, za mieszańca i za podczłowieka.
Aha, no to faktycznie, takie logiczne postępowanie. Widzę punkt A i punkt B tego myślenia. No.
I wielkim plusem tej produkcji są właśnie takie bardzo skomplikowane postacie, bo przewija się tutaj bardzo dużo postaci i każda z nich ma jasną motywację. Wiemy, dlaczego zachowują się w taki sposób, jak się zachowują. Sama Mizu jest taką postacią moralnie szarą, ponieważ w swojej pogoni za zemstą dokonuje bardzo dużo takich niehonorowych, brudnych zagrywek, czasami czynów, które nas przerażają jako widzów. Natomiast rozumiemy ją i rozumiemy jej tok rozumowania, wiemy dlaczego ona czyni właśnie te okropieństwa, a równocześnie wstawia się też za osobami, które spotyka na swojej drodze, które czasami no, nie miały tyle szczęścia, co ona.
Czyli jakby jednocześnie cały czas czyni takie mniej fajne rzeczy, ale coś tam jednak w niej jest takiego dobrego, że nie jest to jakby kompletny siepacz, po prostu ciachacz.
Ma ona jakiś kompas moralny, natomiast bardzo dużo niewinnych osób cierpi przez to, że po prostu przez przypadek znaleźli się na drodze jej zemsty.
Jeszcze właśnie jedna rzecz mam pytanie, bo to jest z tego co wiem animacja 3D. Powiedz, jak twoim zdaniem się trzyma, bo to jednak wiadomo, ciężej do wykonania akcji w 3D niż w 2D.
Ja jestem fanką animacji 2D, natomiast tutaj uważam, że jest to prześlicznie skomponowane. Przede wszystkim sceny walki są bardzo dynamiczne i czasami wyglądają jak takie cutscenki z gier, że widzimy jak Mizu po prostu sieka ludzi na swojej drodze i czujemy się jakbyśmy byli razem z nią w tym świecie. Tak jakbyśmy właśnie grali tą postacią. Jest bardzo dużo takich dynamicznych kątów z różnych dziwnych perspektyw, więc naprawdę jeżeli chodzi o animację, jest to wszystko pięknie skomponowane, bo pejzaże, które możemy zobaczyć w tle, są namalowane jednak w 2D. Ale to się ślicznie wszystko pięknie łączy, bo na postaciach 3D są takie kreski, taki jakby line art, który upodabnia je do tego tła, które jest jednak w innej technice.
A dla kogo byś najbardziej polecała tą produkcję? W sensie, to jest dosyć brutalne, właśnie 18+, a jednocześnie nadal w kontekście animacji. Dla jakiego typu odbiorców to jest?
No, oczywiście dla widzów dorosłych, bo jednak jest to brutalna produkcja. Ale właśnie uważam, że ona jest kolejnym takim krokiem, żeby pokazać ludziom, że animacja to jest po prostu medium. To nie jest bajka dla dzieci. Tutaj szczególnie, no, tego nie powinno się włączyć żadnemu dziecku. A to właśnie pokazuje, że poprzez animację, która jest po prostu kolejną techniką, można przekazać bardzo dojrzałe historie dla dorosłych widzów.
No, a jak już o przekazywaniu mowa, z chęcią ja chciałbym przekazać tobie żelka.
Chętnie się poczęstuję, wyglądają smakowicie.
Chciałbym przekazać, że była dziś z nami i mówiła Zosia Walder o anime, o bajce.
Animacji.
Niebieskim samuraju.
It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. I will choose what I believe. Hold on, darling. This body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling. This mess was yours, now your mess is mine. Walking round at 8 a.m. Got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong. The reason that I'm hanging on. You know you gave me all that time. Well, did I give
I gdzie ta kolejna osoba, co ma tam nam coś mówić?
To ja tutaj siedzę.
I nawet się nie przesiadłeś na miejsce gościa.
No cóż.
I jakie miałem się spostrzec, że to ty będziesz ty?
Ciężko.
No dobrze, no jak już jesteś, to opowiadaj, no co zrobić, no.
Opowiadać? To dzisiaj opowiem ci o Kengan Ashurze, ściśle mówiąc o mandze Kengan Ashura. I jako pierwsze zadam ci pytanie. Jak myślisz, Twoim zdaniem, jaki jest najlepszy sposób rozwiązywania konfliktów?
Kurde, ciężkie pytanie. Zależy od konfliktu. Myślę, że rozmowa w większości przypadków może by dopomóc.
No widzisz, Kęga Naszura odpowiada na to pytanie w inny sposób, bo odpowiada, że brutalna fizyczna siła. W świecie Kengan Ashury całą Japonię kontroluje wielka organizacja Kengan, która, że tak powiem, rozporządza wszystkimi firmami i decyduje o różnych właśnie takich większych decyzjach, inwestycjach, konszachtach na bazie pojedynków, sekretnych pojedynków gladiatorów Kengan tak zwanych, których wystawiają właśnie prezesowie różnych właśnie firm.
A dlaczego to się właśnie tak odbywa?
Dlaczego? No bo w dawnych czasach kiedyś tak to tam ustalono, ale przeszłość to i geneza całego Kengan nie jest istotna, liczy to, co jest teraz. A teraz jest główny bohater imieniem Tokita Oma, który nie jest jeszcze, prawda, takim doświadczonym wojownikiem Kengan, ale cóż, postanawia się dostać tam, żeby znaleźć jak najsilniejszych przeciwników, żeby walczyć, bo jemu tak naprawdę w życiu nie zależy na niczym innym niż na tej walce, na stawaniu się coraz silniejszym.
Trochę ty bohatera jak w Bakim, mam wrażenie.
Można tak powiedzieć, tylko że w tym wypadku jest jeszcze drugi główny bohater, czyli tak zwany Yamashita Kazuo, który jest takim starszym, takim panem z korpo, który całe życie jest taki smutny, przygnębiony. On poznaje Tokite Ome i razem się zakumplowywują. On staje się jego takim, można powiedzieć, szefem w tych zawodach Kengan. I oboje biorą udział w wielkim turnieju, który ma ustalić nowego prezesa właśnie organizacji Kengan.
Storyline jak z Karate Kida po prostu.
No coś w tym rodzaju, tylko że tu jest trochę więcej intryg, bo w turnieju bierze udział, o Jezu, masa firm, masa różnych, przeróżnych wojowników o najróżniejszych stylach walki. I są tam różne konszachty, intrygi właśnie. Jedni próbują sobie wbijać noże w plecy.
Jakbyś miał powiedzieć procentowo, załóżmy, ile kartek jednego chapteru zajmuje walka, a ile faktycznie te intrygi, o których mówisz? Jak bardzo to jest przestrzeń na kartce zagospodarowana?
Wiesz, co walki, prawda jest taka, że potrafią się ciągnąć dość długo, bo są bardzo dobrze zobrazowane twórcy, czyli Jabako Sandrowicz i Daromeon bardzo skupili się na tym, żeby ukazać faktyczne sztuki walki z prawdziwego świata, tak jak na przykład Muay Thai, boks angielski, karate, generalnie tego typu rzeczy i po prostu przez to walki potrafią trochę trwać. No a jeśli chodzi z kolei o różnego rodzaju właśnie takie intrygi, one raczej zajmują dużo mniej. Są taką poboczną rzeczą, bo po co tam przychodzimy, to mięcho całej tej mangi, to są właśnie te walki, jak w realistyczny sposób są ukazane, chociaż zdarzają się tam elementy troszeczkę przesadzone.
Czyli, przepraszam, że ja znowu go wyciągnę, czyli nie będzie tak jak w Bakim ładowanie mentalnej siły przez dwa rozdziały, żeby potem uderzyć przeciwnika z potrojoną mocą, tylko faktycznie tego typu realne.
Nie, dokładnie. Tam są dużo bardziej dynamiczne postacie, przede wszystkim są dużo bardziej zróżnicowane. Na przykład jest jeden typ, który całą swoją walkę opiera na tym, że jest wielki i napakowany. Inny typ jest bardzo drobny, ale za to jest świetnym grapplerem i dusi bardzo dobrze. Inny jest wyszkolony tak, że ma praktycznie niezniszczalny szkielet i nawala jak chce z główki. Inny jest mega szybki, inny adaptuje się do przeciwników, jeszcze inny potrafi ich kopiować. Jest tam po prostu od groma różnych stylów walki i to jak one ze sobą się jakby łączą, kiedy ci wojownicy faktycznie stają naprzeciwko siebie w tym turnieju, to jest naprawdę niesamowite. Każdy wojownik ma swój własny charakter, każdy jest w jakiś sposób ciekawy po prostu i świetnie się to ogląda. Nie tylko jak walczą, ale też jak komentują swoje walki nawzajem. I niektórzy mają też jakieś większe relacje między sobą.
O Boże, naprawdę? Nawet relacje się tu zmieściły?
Nawet się zmieściły. Wyobraź sobie, niektórzy są rywalami. Zdarzają się też wątki miłosne nawet. Na przykład o zabójcy, który porzucił właśnie swoją drogę po to, żeby być ze swoją dziewczyną, która jest jego prezeską w ogóle. Zdarzają się też zabójcy, którym nie przeszkadza to, że zabijają, bo w tym turnieju można jak najbardziej zabijać, można tam, wszystkie chwyty są dozwolone, dopóki nie używa się broni. I jest krwawo, jest brutalnie, ale jest bardzo fajnie.
Czyli rozumiem, że raczej ta manga jest kupowana dla samej tej oprawy wizualnej, dla samego widoku tych walk, dla tego płynącego z nich właśnie nastroju budowanego przez to, że to faktycznie realistyczne jakieś taktyki są stosowane.
Tak, to nie jest jak w większości anime, że masz tam jakąś magię właśnie, albo takie systemy jakieś z mocami, laserami tego typu, tylko jakby jesteś w stanie sobie wyobrazić, że tacy ludzie istnieją gdzieś tam na tym świecie naprawdę, że naprawdę mogłoby, można zastosować takie techniki, jakie oni robią, przy odpowiednio długim treningu, jakoś jest to możliwe i strasznie fajnie się przez to ogląda, w jaki sposób no, obrażenia są zadawane, pokazywane w ogóle, to w jaki sposób te wszystkie postacie trenują też jest często pokazywane, ich historie, ich właśnie zmagania i tak dalej. I to jest, myślę, takie strasznie najciekawsze w tym wszystkim.
Strasznie najciekawsze.
Potwornie najciekawsze.
No cóż, dla fanów brudnych walk, brutalnych, zjawiskowych starć pomiędzy wojownikami na arenie, będzie to rzecz idealna do poczytania. Może nie na wieczór, chyba że ktoś lubi takie widoki przed snem, ale na pewno pozycja godna polecenia.
Ja lubię.
Nordin lubi, Nordin poleca, a my zobaczymy, co będzie dalej w audycji.
Treat you like I'm Kącik Mola.
Witamy w kąciku Lola. Dzisiaj, bazując na tym, co Jakub powiedział wcześniej, że nie nadaje się do czytania wieczorami brutalna manga, mamy coś, co się nadaje. A przedstawi nam to Natalia Rusińska.
Tak jest. Opowiem troszeczkę o książce She Drives Me Crazy, autorstwa Kelly Quinlan. Książka oryginalnie wyszła w 2021 roku, jednak polskie tłumaczenie wyszło rok później. Akcja dzieje się na przestrzeni 4 miesięcy, właśnie od października, czy tam listopada, coś takiego, do lutego, no więc po prostu idealnie na tą porę. I akcja dzieje się w małym miasteczku o nazwie Babcia Earl.
To jest nazwa miasteczka?
Tak, to jest nazwa miasteczka w stanie Georgia. Oryginalnie nazywa się Grandma Earl, ale właśnie zostało to przetłumaczone.
Czy to miasteczko faktycznie istnieje, czy jest stworzone na potrzeby książki?
Nie mam pojęcia.
Okej, okay, rozumiem.
Dobrze. A o czym jeszcze masz pojęcie w takim razie?
Książka opowiada historię dwóch głównych bohaterek, Scotty i Irene. Scotty jest koszykarką w szkolnej drużynie, a Irene jest cheerleaderką. No i właśnie książka zaczyna się meczem koszykówki, który Scotty przegrywa niestety. Głównie dzieje się tak dlatego, że ma ten mecz przeciwko swojej byłej dziewczynie, która zmieniła szkołę jakiś czas temu i właśnie jest teraz tam w drużynie koszykarskiej i właśnie widząc ją, ona ma takie, o mój Boże, co ja teraz zrobię? No i po prostu psuje wszystko, co sobie zaplanowała.
Słabizna.
Tak, a jakby tego było mało, idzie potem na parking do swojego samochodu i uderza w samochód swojego wroga, właśnie Irene.
Arch szkolny Nemezis po prostu.
Tak, szkolny Nemezis. I okazuje się, że samochód Irene jest no, do naprawy, nie da się nim jeździć w ogóle. I przyjeżdżają matki dziewczyn i one się zaczynają w ogóle koleżankować. I stwierdzają, no to będzie super opcja, żeby Scotty woziła do szkoły Irene. Więc super, muszą się widzieć codziennie, jeszcze jechać ze sobą, prawda, no... Nie mogłeś sobie tego inaczej wymarzyć.
Po ile lat mają te bohaterki? Bo ja wiem, że w Stanach można już szybko prawko dostać.
Tak, one mają 17 lat.
No widzisz, jak szybko prawko można zdać.
Zapierniczają w tych Stanach.
Tak. I właśnie one się nie lubią przez pewien incydent na jednej imprezie. Tylko to jest trochę spoiler, co tam się wydarzyło.
No to trochę przybliż.
Ogólnie to samochód Scotty został zabrany przez firmę, bo stanęła w niedozwolonym miejscu. I ktoś anonimowo to zgłosił i jej samochód został odholowany.
Amerykańska Sixtisa po prostu.
Amerykański donos, bym powiedział.
No i właśnie Scotty jest absolutnie przekonana, że to musiała być Irene. No bo prawda, nie lubią się. W sensie wcześniej nie to, że się nie lubiły, co po prostu nie spędzały ze sobą czasu jakoś tak, no właśnie, nie przepadały
właśnie,
ze sobą
właśnie,
po prostu.
Właśnie, bo coś mówisz, tak nie lubiły, ale coś czuję, że
nie chyba... oszukujmy się, każdy wie, jak do czego dojdzie potem
no,
w tej książce.
No, coś czuć już tutaj, czuć.
Dlatego, żeby nie uprzedzać faktów i nie spoilerować te rzeczy tego typu, chciałem się zapytać rzecz z innej beczki, to znaczy... To brzmi, jakby ta książka była taką książką młodzieżową, lekko napisaną. Czy to prawda?
Tak, ja ją ogólnie przeczytałam w jeden wieczór. Chociaż miała tam prawie 400 stron, ale bardzo szybko się ją czyta. I w tej książce jest jeden bardzo ciekawy wątek, ponieważ Scotty, chcąc odegrać się na swojej byłej dziewczynie, proponuje Irene, czy będzie z nią chodzić przez kilka miesięcy, a za to ona zapłaci za naprawę jej samochodu.
No
skąd
ładnie.
Kojarzę ten storyline? Gdzieś już mi się objął.
Tak, widać bardzo, jaki wątek w książkach mi się podoba.
Kłamstwo, no tak. Oszustwo, wymuszenia pieniężne.
Ja bym powiedział, że bardziej romans i sprawy miłosne, ale jak widać skupiasz się na innych rzeczach.
Na zemście.
Tak, i później ona ma kilka takich jeszcze spotkań z tą swoją byłą dziewczyną, która okazuje się być bardzo toksyczna i bardzo dobrze, że ona chce się od niej odciąć. No ale prawda, trochę dramy tam jest.
I skoro to przeczytałaś w jeden wieczór, to tak wciąga, podejrzewam, że to jest historia zamknięta, nie ma miejsca na dopisania jakiejś dodatkowej części, nie ma nic z tych stylów.
Nie, nie będzie kontynuacji z tego, co wiem. Książka ma około 20 rozdziałów, chociaż najchętniej bym chciała, żeby miała około 50, że po prostu kolejne 30 to będzie po prostu o ich tam, prawda, życie takie, jak oni sobie żyją, bo po prostu tak fajnie są napisane wszystkie postacie.
Od czego jest twórczość fanowska, tyle powiem.
Dokładnie, muszę się zdecydowanie zagłębić.
Tak, a więc lekka książeczka, idealna na wieczór, idealna, żeby sobie miło spędzić czas w te zimowe...
Może zimne.
Zimowe, zimne, tak mi podpowiadasz taki
zimowe,
epitet.
Zimowe, zimne dni i wieczory.
I wieczory. Dobrze, że to dodałeś, bo my też nagrywamy wieczorem, więc ten, kto może sięgnąć od razu po książkę, może akurat ma pod ręką, ja nie oceniam, może kto ma pod ręką, może od razu sięgnąć z herbatką. My dziękujemy Natalii Rucińskiej i co? Lecimy dalej, jak już zapowiadałem.
W kolacjówowy wir przygód.
Chciałem powiedzieć bardziej konkretnie, ale tak, w takim razie będzie niespodzianka.
Like home. film.
O filmie nieco opowie nam Marta Miszewska. A raczej nie o filmie, tylko o serialu. A serial jak się zowie?
Serial się zowie Percy Jackson i złodziej Pioruna, przynajmniej bogowie olimpijscy, ale złodziej Pioruna, tą książkę będzie właśnie adaptował pierwszy sezon tego już długo, bardzo długo wyczekiwanego serialu. Jest to seria stworzona przez Ricka Riordana. Opowiada o młodych, o dzieciach, które są potomkami greckich bogów, którzy istnieją w tym świecie i w związku z tym ich dzieci muszą się mierzyć z ryzykiem bycia zamordowanym, porwanym, coś dziwnego może się z nim stać w każdym praktycznie momencie. I w związku z tym muszą pojechać do obozu, gdzie nauczą się, jak funkcjonować z tym dziedzictwem, a ewentualnie, jeżeli tego wymaga sytuacja, zostać tam już na dobre albo na tyle, na ile jest potrzeba.
To jest w prostej linii dziedziczenie, czy też może być jakiś kuzyn ciotecznej matki Posejdona? Czy...
Takie wątki się pojawiają, ale to dopiero później, w kolejnych seriach, ponieważ cała ten świat stworzony przez tego autora to jest ponad 20 książek. Tutaj jest dopiero adaptacja tej pierwszej, która miała premierę w 2005 roku, więc już naprawdę długo czekaliśmy na dobrą adaptację, bo tu mamy sytuację podobną jak z Awatarem, czyli filmy nie istnieją. Nikt o tym takim nie słyszał.
To były jakieś filmy?
No właśnie.
Legenda Aanga niestety była. Niestety była sfilmowana.
W sensie ostatni władca wiatru.
Dokładnie.
Wracając do Persiego. Tutaj pieczę nad serialem będzie sprawował autor. To już od początku było i to jest moim zdaniem największy plus całej tej produkcji, że tu autor będzie miał bezpośredni wpływ na produkcję, bo w związku z filmami, które nie istnieją, on sam mówi, że to co się stało, to jest naprawdę tragedia. Jedną z ważniejszych rzeczy, jakie tu została zastosowana, to aktorzy są naprawdę w wieku tych postaci, ponieważ zarówno Percy, jak i Annabeth to aktorzy, którzy mają bodajże w tym roku 14-13 lat.
No to takie bybki małe, dzióbki.
No tak, a postacie oryginalnie mają po 12. Więc naprawdę te postacie są dobrze dopasowane. Jeżeli chodzi o innych aktorów, to postacie, jak tam się pojawią, to moim faworytem. Postać Hermesa będzie grał Lin-Manuel Miranda. Po prostu...
Będzie rapował?
Nie wiem, czy w książce nie rapował, ale ja bym tak się cieszyła, gdyby coś takiego się stało. Bo to będzie naprawdę niesamowite. Ale patrząc po zwiastunach, to nostalgia głęboko uderza. Ja te książki przeczytałam dopiero w liceum, ale wielu osób, z jakimi rozmawiałam, to naprawdę duża część ich dzieciństwa to był Percy Jackson. I historia opowiadająca o tym, że nieważne jak bardzo się różnisz, znajdziesz swoich ludzi. Będzie ktoś, z kim będziesz mógł porozmawiać, kto będzie miał podobny problem do ciebie.
Z tego, co słyszałam, ludzi albo też satyrów.
Albo też satyrów, tak. Tutaj mamy Grovera i jest aktor, który został do niego dopasowany, to jest dosłownie identycznie, jak sobie wyobrażałam tą postać. Nie mogłam po prostu w to uwierzyć, zwłaszcza, że dużo postaci było zmieniony w wygląd, ale moim największym problemem jest Clarice, bo ona była przedstawiona jako taka córka Aresa. Przedstawiona jako taka, denerwuje się łatwo na wszystkich, jest świetnym wojownikiem, a tutaj jest tak, moim zdaniem wygląda jak stereotypowa córka Afrodyty. Ale to może być, zobaczymy jak ta aktorka pokaże się na ekranie. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, bo tu już nie ukrywajmy, jest to wymagane, to satyrowie, nogi to jednak są kolienuszki, więc to są dość wymagania, jeżeli chodzi o technikalia tych spraw. Więc tu nie wygląda to dobrze. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na dłuższą metę, ponieważ tu już mamy zapowiedziane 8 odcinków. Premiera będzie w przyszłą środę i będziemy mieli od razu 2 odcinki, więc będzie już można sobie w miarę zdanie na ten temat wyrobić.
Przed czy po kolacjowie? Jak premiera?
To jest na portal streamingowy, więc różnie to może wyglądać, zwłaszcza, że różnice czasu trzeba będzie uwzględnić. Ale jak najbardziej po kolacjuje będzie można zasiąść i obejrzeć. A jeszcze bardziej, moim zdaniem, co by może zachęcać do przeczytania książek. A w międzyczasie można nawet posłuchać musicalu o tej serii, który też powstał, który miał nawet swoją premierę na Broadwayu, czyli jest to naprawdę olbrzymia franczyza, która o dziwo, może w moich kręgach nie była tak znana, bo jak mówiłam, przeczytałam to dopiero w liceum. Będziemy tu między innymi w tej części, która jest adaptowana, mieli postać Meduzy, będziemy mieli Minotaura, będziemy mieli Aresa, który mam nadzieję będzie miał takie ogniste oczy jak w książkach, bo w testunach tego nie było pokazane. Sam obóz Herosów w lesie to chodzi o to, że po prostu każde bóstwo ma swój domek. No, te po prostu dzieci są przypisywane tych domków. I to wszystko wygląda tak pięknie, bo mają też pomarańczowe koszulki, czyli tu się bardzo różnie od tła. I to wygląda prześlicznie. To wygląda dosłownie jak wszystko praktycznie, co sobie wyobrażałam.
Mają pomarańczowe koszulki?
Tak.
Jak w więzieniu.
Nie spodziewałam się tego komentarza. A jecie. No, w późniejszych czasach są też tacy z fioletowymi, więc to bardziej taki...
Tak, ale mówisz, że to jest naprawdę ogromna franczyza, to aż dziw bierze, że wcześniej nie było żadnej dobrej adaptacji. Czy myślisz, masz jakieś swoje własne opinie, dlaczego tak mogło być?
Wydaje mi się, że no, to jest dość duże wymagania są na ten temat. Też to, że postacie mają po 12 lat na początku, więc znaleźć dziecięcych aktorów teraz jest ciężko. Kiedyś to jeszcze gorzej w tej sytuacji. Dlatego mamy, no to są jednak bogowie, jak już mówiłam, technologia mogła też coś na ten temat mieć. No ja bym chciała jednak tego Minotaura zobaczyć w pełnej okazałości, albo przynajmniej zrobionego tak, że nie będzie po tych 5 może latach od premiery kół po oczach. A jeżeli to ma być serial, to patrząc, co ostatnio niektóre platformy robiły, czy co się stało na przykład ze Secret Invasions albo z Mandalorianinem, to te seriale naprawdę ucierpiały. Przez to po prostu, że ludzie twierdzili, że no, dobra marka, wszyscy będą to oglądać. Wydaje mi się, że tutaj, kiedy autor książek naprawdę stoi za tą franczyzą murem i popiera każdą decyzję, jaka była podjęta, mam nadzieję, że ta adaptacja naprawdę będzie godna książek, na jakich jest oparta.
Pozostaje trzymać kciuki, co nie? Jakby, co ja mam powiedzieć? Reżyser taśmę nosi, no kurde, musimy tylko czekać i patrzeć na wyniki. A to, jak już było powiedziane, będzie w przyszłą środę, tak?
Tak, w przyszłą środę.
W takim razie wyczekujemy do premiery i my teraz wyczekujemy na dawno do u nas niebędący segment z grami.
Gierki, hurra!
Yeah, hurra! Dziękujemy Marcie i przechodzimy niezwłocznie dalej.
Song, and I got a lump in my throat, 'cause granie.
Panowie i panie, zapraszam na granie. Dziś powitanie. Mamy tutaj Gosię Moraczewską.
Siema.
Mamy tutaj Dawida Budkiewicza.
Cześć wszystkim.
I co mamy? Powiedzcie nam, co mamy?
No, Gala Game Awards. A co mieliśmy mieć?
No właśnie.
Gala Game Awards miała miejsce tydzień temu i dzisiaj będziemy ją podsumowywać. Co się stało? Kto był największym przegranym? Kto był największym wygranym? I może zacznijmy prosto z mostu. Największym wygranym był...
Baldur's Gate 3. Nawet nie wiecie, jak ja się cieszę z tego.
Ja myślę, że wiem. Ja widzę, że patrzę i wiem.
Widzę dosłownie w twoją twarz w tej chwili.
No głosowałam we wszystkich kategoriach, w których mogłam na Baldur's Gate i się opłaciło. Chociaż są takie nagrody, których ta gra nie zdobyła. A jakie zdobyła?
Przede wszystkim najlepsza gra RPG, najlepsza gra multiplayer, co może być dla niektórych zaskoczeniem, że nie wygrało Call of Duty, ani żaden FPS multiplayer, a wygrał Baldur's Gate 3. Najlepsze wsparcie społeczności, ale też przede wszystkim grę roku wygrała.
Tak, więc spodziewamy się Game of the Year Edition, tak samo jak Wiedźmin, tak samo Baldur's Gate może będzie w takiej edycji. Nie mogę się doczekać.
Ale mamy też drugiego wygranego, którym jest Alan Wake 2, który zdobył nagrody za najlepszą reżyserię, najlepszą fabułę i najlepszy kierunek artystyczny.
No tak się składa, że pierwszy w ogóle słyszę o tej grze.
A nie była raz zapowiadana u nas na końciku gier? Tak mi się kojarzy,
wiesz,
że było.
Co? Nawet jeśli to w ogóle sobie nie przypominam. Chciałbyś oświecić mnie nieco?
To jest sequel gry Alan Wake z 2011 roku. Może kojarzysz taki studio jak Remedy Entertainment?
Absolutnie nie.
Które jest znane z gry na przykład Control?
Absolutnie nie.
Quantum Break?
Absolutnie nie.
Dobra
twórcy gierka. Też Maxa Payne'a, może kojarzysz Maxa Payne'a.
To już kojarzę,
też są twórcy Maxa Payne'a, więc tworzą często specyficzne gry o specyficznej fabule i też, jak widać, o bardzo świetnej reżyserii, za co zostali nagrodzeni. I myślę, że zasłużenie, chociaż nie grałem, ale czytałem recenzję i myślę, że zasłużyli na to.
Tak, właśnie w reżyserii pokonali Baldur's Gate, co moim zdaniem jest dużym... To była taka poprzeczka, którą naprawdę fajnie, że udało im się przeskoczyć, bo to dużo znaczy.
Ale też mamy przegranych. Wielki przegrany Spider-Man 2. W moim sercu cały czas jest i mnie boli, że nie zdobył żadnej nagrody, a nominowany był.
Mamy przy stole dwie strony barykady. Mamy Spider-Mana 2 i Baldur's Gate'a 3.
Cały internet jest już teraz w memach o tym, że tak bardzo Spider-Man poszkodowany, ale to, że był wśród nominowanych też jest już dużym osiągnięciem, myślę.
Oczywiście nie znaczy, że to mnie boli, że wygrał Baldur's Gate, ponieważ Baldur's Gate 3 było widać, że chociaż nie grałem, ale mam nadzieję, że uda mi się zagrać, bo trochę mnie może odstraszać czas, jaki trzeba poświęcić na przejście tej gry.
Trzeba ale warto.
Na pewno warto. Co już widać po ilości nagród, ale przede wszystkim widać, że to jest gra stworzona z pasją.
Tak.
Może się zgodzisz.
Tak, tak samo jak jeden z naszych takich polskich kandydatów, który
Polska.
Zdobył...
Czy ja słyszę Polska górą?
Polska mężczyzn, Polska górą! Kto opowiesz nam o naszym polskim diamencie wśród
Polska,
tych innych?
Polska.
Masz na myśli Cyberpunka?
Oczywiście, że mam na myśli Cyberpunka.
Dostał nagrodę za najlepiej rozwijającą się grę, co może być dla niektórych paradoksem, że Cyberpunk na premierę był taki zabugowany, ale to, co się stało z Cyberpunkiem przez następne 3 lata, jest naprawdę wielkim osiągnięciem, że gra, która była aż tak zabugowana, w końcu jest naprawdę świetna, można w nią grać i dostała świetne DLC. Więc szapoba dla CD Projekt Red, że udało im się to wszystko ogarnąć.
Polska.
Polska podniosła się z popiołów. Mamy to, widzowie.
Ale moim zdaniem była jednak kradzież. Na tej gali.
No.
Byli złodzieje i moim zdaniem...
Też Polacy?
Razem nie. Była nagroda za najlepszy występ aktorski i ją trzymał Neil Newbon. Neil Newbon, mam nadzieję, że dobrze czytaliśmy. Może zaraz Gosia odpowie, czy zasłużenie, ale moim zdaniem o wiele lepszy był Yuri Lowenthal, czyli Peter Parker ze Spider-Mana. który dał z siebie wszystko, ponieważ była to rola bardzo fizyczna, ponieważ jak wiemy, Spider-Man lata między budynkami i wiele kwestii było nagrywanych zarówno kiedy postać się poruszała, kiedy była zmęczona, ale też kiedy stała w miejscu, więc to był podwójny wysiłek też.
Ja uważam, że Neil zdecydowanie dał z siebie wszystko, grając Astariona, ale nie byłby moim wyborem do najlepszej nagrody spośród obsady Baldur's Gate 3, ponieważ ja bym tę nagrodę przyznała Samanthie Beard, która odegrała rolę Karlak. To był niesamowicie wzruszający występ i bardzo mi się spodobał, ale myślę, że bardziej Neil został obrobowany przez organizatorów, którzy dali mu tylko bardzo krótki czas na wystąpienie. No niestety, tak bywa również i na takich galach.
No cóż, jak widzieliście, tak jak już sam wspomniałem, mamy tutaj przy stole dwie strony barykady. Jedna pokryta jest pajęczą siecią, a druga siedzi w lochach i bije smoki.
Nie wiem jak ty, ale ja nie jestem pokryty siecią.
No, bo
nie wszystko kręci się wokół ciebie. Nie wszystko kręci się tutaj wokół ciebie.
Skręcaj się.
Niestety Spider-Manowi dzisiaj skończyła się sieć.
No cóż, my musimy już powoli kończyć.
Tak jak Spider-Manowi się sieć.
Tak, prowadzącym bij Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
Kolacjuwa.